Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Forum urbanistów odbyło się wczoraj w Białymstoku. Dyskutowano o tym, jak rozwijać miasto, by mogło podołać ulewom.
No, jest to jedno, można powiedzieć, z najbardziej znaczących problemów współczesnej urbanistyki, czyli generalnie, jak poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi i z tymi wszystkimi problemami, które nowe zjawiska atmosferyczne, nowe zjawiska pogodowe nam niosą. A to, że nasze miasta są nieprzystosowane do tego, to, że mamy z tym problemy, najlepiej świadczy ilość tak zwanych powodzi miejskich, ilość różnego rodzaju kłopotów środowiskowych, które z tym się wiążą.
Między innymi w Gdańsku w czasie jednej z ulew człowiek na środku dużego skrzyżowania utopił się w samochodzie.
Tak.
Poszła taka woda.
Dokładnie tak. Gdańsk jest akurat jednym z niechlubnych przykładów tego, w jaki sposób ten problem, że tak powiem, wystąpił. I to niezależnie od tego, że od właściwie dobrych 10 lat albo i więcej, władze miasta bardzo wiele robią w celu, można powiedzieć, polepszenia sytuacji w tym względzie, ale skala problemu jest taka, że dużo jeszcze do odrobienia, tak mówiąc kolokwialnie, mamy.
Czyli co, powinniśmy inwestować dużo pod ziemią, czy inaczej kształtować tę miejską przestrzeń?
To znaczy, myślę, że te działania powinny iść bardzo wielotorowo. Pierwsza sprawa to jest kwestia docenienia czegoś, co byśmy nazwali retencją miejską, czyli kwestie związane ze zbiornikami retencyjnymi, z odpowiednim zabezpieczeniem terenów zalewowych. Mówiąc krótko, nie można budować nowych obiektów, nowego miasta wszędzie, tylko musimy mieć świadomość, że przyroda też ma swoje prawa i też ma swoje potrzeby w tym względzie. Tak?
Nie każdy parking trzeba wybetonować, można inaczej go zbudować.
To jest jakby druga sprawa. Tak? Tutaj to jest kwestia związana z zatrzymywaniem opadowy w miejscu, gdzie ona faktycznie spada, bo tu mówimy głównie o deszczach. W ramach dokumentów planistycznych, według których nasze miasta powinny być konstruowane, budowane, te dokumenty to jest m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa warunki, które są takimi warunkami brzegowymi dla architektów, budowniczych, inwestorów. W takim dokumencie można i wprowadza się zresztą zapisy na przykład dotyczące tzw. powierzchni biologicznie czynnej, czy też procentu powierzchni biologicznie czynnej. To może brzmi troszeczkę skomplikowanie, ale generalnie chodzi
jakby
o to...
Jakby to było związane z budową oczyszczalni biologicznej, oczyszczalni ścieków.
Nie. To właśnie chodzi o taką powierzchnię, czy o taki procent powierzchni działki, czyli taki kawałek działki, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie, który jest kawałkiem, przepraszam za wyrażenie, wsiąkliwym. Tak? Wsiąkliwym, czyli tam, gdzie woda opadowa jak tam spadnie, to tam może wsiąknąć. I taką powierzchnią biologicznie czynną może być zarówno trawnik, może być jakieś małe oczko wodne, czy inny tego typu zbiornik wodny.
Las.
Ale las oczywiście, tak. Natomiast taką powierzchnią biologicznie czynną także może być parking, pod warunkiem, że nie jest parkingiem wybetonowanym, tylko na przykład utwardzonym w sposób, który jednak umożliwia to wsiąkanie wody. Także to są dachy zielone, także to są inne możliwości łapania tej wody. I druga sprawa, która z tym się wiąże, to jest kwestia wprowadzania, ale to już jakby zależy bardziej od kwestii technologicznych. Mówię o zatrzymywaniu wody opadowej w postaci takiej mikroretencji. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli mamy już odprowadzenie tej wody opadowej z rynny, to niech ona nie wjeżdża wprost do kanału burzowego, tylko może niech utworzy niewielki zbiorniczek wodny o powierzchni metra kwadratowego, 2 metrów kwadratowych i niech ona się tam zbierze w postaci nawet jakiej kałuży. I to jest ten metr sześcienny czy 2 metry sześcienne wody w zbiorniku burzowym mniej, w kanale burzowym mniej. To potem się przekłada w sposób lawinowy po prostu na znaczące zmniejszenie jakby tą presją, można powiedzieć, wód opadowych. Druga sprawa to jest kwestia związana z, powiedziałbym, tą dużą infrastrukturą, tak? Czyli generalnie z tymi właśnie zbiornikami retencyjnymi, z regulacją rzek, a właściwie z powstrzymaniem się od regulacji rzek, czy też z renaturalizowaniem cieków wodnych. I trzecia sprawa, która jest też znowu, jakby można powiedzieć, w gestii urbanistów, to jest powstrzymywanie czegoś, co nazywamy rozlewaniem się miasta. Czyli, mówiąc krótko, powstrzymujemy się przed urbanizacją przedmieść. I właśnie w Gdańsku ten problem, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, jest bardzo widoczny. W latach 80. i 90. nastąpiła inwazja nowej zabudowy na tereny tak zwanych dalekich przedmieść, czego efektem było ich właściwie całkowite zabetonowanie. Efekt jest taki, że te wody opadowe, które kiedyś wsiąkały tam po prostu, w tej chwili są odprowadzane do kanałów burzowych i które po prostu przy zwiększonych ilościach tych opadów nie są w stanie przenieść, tego obciążenia. No i efekty mamy w postaci basenu pływackiego na głównym skrzyżowaniu miasta.
To co zrobić? W jakich proporcjach rozwijać miasta, żeby były odpowiednie tereny z jednej strony do wsiąkania, do relaksu, do odpoczynku, a z drugiej strony jak zagęszczać tę zabudowę, jak planować te miasta. Mhm. Czy nie odnosi pan wrażenia, że przez ostatnie lata jakby urbaniści się poddali i całą tę przestrzeń, całe to otoczenie wokół nas przejęli deweloperzy, którzy budują swobodnie, gdzie chcą i co chcą?
To zależy, o jakiej perspektywie mówimy. Ja bym postawił to za odwrotną, że właśnie w ostatnich latach urbaniści troszeczkę jakby odzyskali pewną władzę nad tym procesem kształtowania przestrzeni. Więc faktycznie w latach 90. i wczesnych 2000. ta, można powiedzieć, władza urbanistyczna była dość słaba, czy to władztwo planistyczne było dość słabe. Oczywiście gminy zawsze miały możliwości kontroli tego procesu, w jaki sposób jest kształtowana zabudowa, w jaki sposób kształtowane są nowe struktury miejskie, ale paradoksalnie rzadko z tego prawa korzystały. I to jest jakby problem. W tej chwili jest większa świadomość tego, że nie wystarczy budować wszystko wszędzie i w każdym rodzaju, tylko że no musimy po prostu faktycznie sprawę tą przemyśleć. W związku z czym wiedza urbanistyczna, wiedza na temat tego, jakie mogą być skutki takiego czy innego rozwiązania i w jaki sposób mądrze dogęszczać miasto, mądrze intensyfikować jego strukturę, no zaczyna być coraz bardziej przydatna, coraz bardziej w cenie wśród władz samorządowych i Bogu dziękować należy za to.
Jeszcze nadal króluje taka tendencja, że jak wkracza deweloper na plac budowy, to najpierw wszystko wycina, a potem dopiero sadzi. To bez sensu.
Ale oczywiście, że tak, natomiast to już jakby jest kolejna sprawa związana z jakby podejściem samych deweloperów.
Inwestorów.
Inwestorów, deweloperów do tutaj tych spraw, ale o tym może to też jeszcze za sekundeczkę. Natomiast to odzyskiwanie tych terenów miejskich to nie jest tylko jakaś fanaberia czy moda od strony urbanistycznej, ale to jest także docenienie przez mieszkańców miast, miasteczek, czegoś, co byśmy nazwali miejskim stylem życia. Ten miejski styl życia się wyraża w bardzo wielu różnych kwestiach. Między innymi w tym, że jesteśmy już chyba trochę zmęczeni tym mieszkaniem na przedmieściu, gdzie może owszem widzimy troszeczkę więcej może światła słonecznego niż w gęściej zabudowanym mieście, ale z drugiej strony, żeby kupić przysłowiowe bułki na śniadanie, trzeba wsiąść w samochód i przejechać pół kilometra albo kilometr, bo dojść już jest troszeczkę nam za daleko, prawda? Tak więc tu się pojawia nowa tendencja od strony społecznej i to obserwujemy coraz mocniej w tej chwili. No, ona jest obecna. To zresztą wystarczy popatrzeć na dowolne właściwie miasto w Polsce. Tutaj miałem okazję wczoraj też troszeczkę zwiedzić Białystok i to też widać po prostu, że żurawie pracują, beton się leje generalnie.
No i się wycina.
Mówiąc krótko, mamy po prostu ten proces dogęszczania miasta. Natomiast co do tych
wycinków... pytanie, czy go nie przegęszczamy.
No, to jest jakby następne zagadnienie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wycinki, to jest kwestia świadomego planowania, można powiedzieć, pewnych układów i założeń. I tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o zasoby przyrodnicze miasta, o te rzeczy, o których tutaj mówimy, tak naprawdę to, co się liczy w kontekście miasta, to są duże układy ekologiczne. To są wielkie doliny rzeczne, to są wielkie zespoły leśne. One mają jakby tą moc, można powiedzieć, ekologiczną, która pozwala nam na skorzystanie z potencjału, który z tym się wiąże.
Jeśli sobie uwzględnimy taką wiadomość, taki fakt, że jeden hektar lasu zwartego kompleksu leśnego produkuje w ciągu godziny tyle tlenu, ile zużywa go dwóch ludzi w ciągu całego roku, to pokazuje skalę wyzwań przed nami.
Dokładnie tak. A z drugiej strony też mamy do czynienia z koniecznością, ale świadomego planowania i kształtowania takiej tej zieleni, powiedziałbym, w mikroskali, która nie ma może tego wielkiego potencjału ekologicznego, ale ma bardzo duże znaczenie dla jakości życia człowieka, tak? Jeżeli mamy podwórko przed naszym domem, które jest podwórkiem pustym i wybetonowanym, to odczuwamy je jako smutne i przygnębiające. Czysto, powiedziałbym, emocjonalnego powodu. Jeżeli na tym podwórku jest zieleń, są posadzone kwiaty, drzewa, krzewy, nawet niekoniecznie one muszą mieć jakąś olbrzymią wartość ekologiczną, ale to dla jakości życia jest bardzo istotne.
Czy pan by się przeniósł z Gdańska do Białegostoku?
To jest pytanie bardzo podchwytliwe. Powiem tak, z tego, co miałem okazję zobaczyć, miasto mi się bardzo podoba. Ma taką bardzo fajną, kameralną skalę. Natomiast ja mam taką specjalność zawodową, która wiąże się z kształtowaniem terenów frontów wodnych, z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, poportowych, postoczniowych. Tak więc obawiam się, że jakby w tym kontekście troszkę nie miałbym tutaj pola do popisu. Tak? Ale tak jak powiedziałem, bardzo Białystok jest ładnie rozwijającym się kameralnym w centrum, ale jednak żywotnym miastem, bardzo młodym miastem, co też się widać na ulicach. Tak więc myślę, że ma przed sobą znakomitą przyszłość.
Tylko trzeba chcieć to uwzględnić.
Odpowiednie
proporcje pomiędzy właśnie ową zielenią, zagęszczaniem zabudowy, rozlewaniem się tego miasta.
Czyli mówiąc krótko, trzeba pomóc temu naszemu przypadkowi, trzeba pomóc temu naszemu losowi i tak jak taki znany dowcip mówi, że każda improwizacja, aby zadziałała, musi być dobrze przygotowana, to tak samo w tym wypadku po to, aby nasze miasta rosły, można powiedzieć, w zorganizowany, piękny, zrównoważony, jak to się dzisiaj mówi, sposób, to musimy po prostu mieć świadomość, że to samo się nie zrobi, że to wymaga bardzo wiele pracy, wysiłku, organizacji, także wiedzy i umiejętności.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.